A naszym gościem jest teraz pan dr Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie ministrze, pojawiły się takie głosy, że ten kolejny program socjalny Prawa i Sprawiedliwości to jest już przejadanie pieniędzy, że to nie będzie impuls prorozwojowy, tylko po prostu taka socjalna machina na wybory.
No tak do końca na pewno nie jest. Nawet mogę powiedzieć, w ogóle tak nie jest, dlatego że Polska, jeżeli spojrzymy na okres od transformacji, naprawdę rozwijała się, ale rozwijała się tak, że te pożytki, te korzyści, które płynęły ze wzrostu gospodarczego, nie płynęły do zwykłego obywatela. Jeżeli spojrzymy na tak zwane nożyce pomiędzy produktywnością a wynagrodzeniami, to mniej więcej nasze wynagrodzenia rosły w wysokości 2/3 tego, co rosła produktywność. No, możemy powiedzieć, że dobrze, tak powinno mniej więcej być, ale proszę spojrzeć nawet na poprzednie dwie kadencje rządowe. Pensje zatrzymały się całkowicie w miejscu. I to nie było tak, że gospodarka nie rosła. Ona rosła. Sami mówiliśmy, że Polska była taką zieloną wyspą. Gospodarka rosła, ale to, co gospodarka wypracowywała, nie trafiało do przeciętnego mieszkańca naszego kraju. A w tej chwili właśnie trafia. Trafia przez wzrost wynagrodzeń. Również staramy się dbać o te grupy, którym jest najtrudniej. O osoby starsze. Staramy się dbać o osoby młode, które trafiają na rynek pracy. No a naszym największym takim wyzwaniem makroekonomicznym na najbliższe lata to jest demografia. Po prostu starzejemy się, mniej nas się rodzi i stąd bardzo ważna polityka prorodzinna.
No tak, tylko że mówi się, że jak dotąd program 500+, który miał rzeczywiście swoje pozytywne skutki, na przykład jeśli chodzi o ograniczenie nędzy, nie ma przełożenia na skutki demograficzne.
Na pewno żeśmy zahamowali ten trend, który miał wcześniej miejsce, czyli drastycznego z roku na rok spadku narodzin. I mamy nadzieję, że ten dodatkowy impuls w postaci właśnie 500 zł już na pierwsze dziecko spowoduje, że będziemy mieli więcej urodzeń. Kolejnym bardzo ważnym, proszę pamiętać, elementem jest niedawno wprowadzone rozwiązanie przez panią minister Rafalską dotyczące emerytury dla wszystkich tych kobiet, które urodziły czwórkę dzieci. Musimy dbać o nasz kraj, o to, żeby się jak najwięcej osób rodziło, a nie tylko, żebyśmy czekali na wsparcie z zasobami pracy za granicę.
No tak, ale czy nie mają trochę racji ci, którzy twierdzą, że te wszystkie wydatki, nawet jeśli słuszne w intencjach, one nie mają takiego charakteru prorozwojowego, że to jest tylko i wyłącznie takie powiększanie właśnie tej sfery wydatków socjalnych, natomiast to nie jest coś, co jakoś ten polski rozwój jeszcze na przyszłość zabezpieczy.
Nie, ale proszę pamiętać, że my staramy się dbać o wszystkie silniki wzrostu, ja tak mówię, a te najważniejsze silniki wzrostu gospodarczego to jest konsumpcja, to jest eksport i to są inwestycje i o każdy z nich musimy dbać. Proszę zauważyć, polski eksport przekroczył połowę naszego produktu krajowego brutto. Staliśmy się, możemy powiedzieć, gospodarką bardzo silnie otwartą. Faktem jest, że mamy w tej chwili ten ujemny bilans handlowy, ale on między innymi wynika z tego, że mamy bardzo duże inwestycje zagraniczne w naszym kraju i one przyciągają, one też oczywiście powodują, że sprowadzamy więcej surowców, więcej komponentów. Mamy wyższą konsumpcję w naszym kraju, a więc też są sprowadzane produkty z zewnątrz, które Polacy kupują, bo ich po prostu na to stać. Inwestycje też nam rosną i to już nie tylko publiczne, ale również prywatne inwestycje zaczęły rosnąć. W zeszłym roku to było 7%, czyli mniej więcej tyle samo, co wzrost wynagrodzeń. Nie wiem, czy pan redaktor zauważył, ale parę dni temu komisja zaprezentowała raport na temat Polski. Komisja takie raporty przygotowuje dla wszystkich krajów unijnych i co roku je ogłasza. No ja przyznam szczerze, że nigdy tyle pochwał ze strony Komisji Europejskiej na temat polskiej gospodarki nie słyszałem. unprecedented economic performance, czyli taki bezprecedentowy wzrost gospodarczy w naszym kraju i tak dalej. W superlatywach Komisja Europejska wypowiadała się w tym raporcie i również mówiła o tym, że dzięki tej naszej polityce zmniejszają się nierówności gospodarcze, że ubóstwo drastycznie spada w naszym kraju. To efekt właśnie tej polityki, ale to dlatego, że nas ją po prostu też również na to stać, dzięki dobremu zarządzaniu naszym krajem.
Jest dobre zarządzanie. Jak wygląda kwestia poziomu inwestycji? Bo to był ten jakby problem, o którym w poprzednich latach mówiono, że tutaj jakby jest, jeszcze są pewne niedociągnięcia.
Znaczy trzeba szczerze powiedzieć, że z inwestycjami to cały rozwinięty świat ma problem od czasu kryzysu. Również Europa nie osiągnęła ten poziom inwestycji, który był przed kryzysem gospodarczym. I to wszystkie gospodarki mają ten poziom inwestycji niższy, aniżeli miały wcześniej. No ja, jeżeli patrzę na te procesy i na poziomie makro, i na poziomie mikro, to widzę, że w obecnej sytuacji firmy po pierwsze starają się maksymalnie wykorzystać te zasoby, które mają. Czyli kiedyś tak było, że jak następował wzrost gospodarczy, firmy zaczynały szybko inwestować, a w tej chwili nie. Starają się maksymalnie wykorzystać swoje zasoby. Po drugie, że jeżeli mogą, to sięgają po inne możliwości. I tu był przykład Polski we wcześniejszych latach. Był wzrost gospodarczy, ale firmy wolały zatrudniać pracowników, aniżeli inwestować w maszyny, dlatego że jeżeli jest problem, to pracownika łatwiej zwolnić, aniżeli pozbyć się maszyny, prawda, w którą się zainwestowało. Czyli firmy inaczej podchodzą. I po trzecie również, że firmy coraz więcej inwestują w digitalizację, w robotyzację, co de facto jest takim bardziej optymalnym rozwiązaniem, powodującym, że inwestycje w bardzo drogie linie technologiczne, w nowe zakłady pracy, żeby zwiększyć swoje możliwości produkcyjne, nie jest tym takim dla firm optymalnym wyborem. Ale proszę zauważyć, nasze inwestycje rosną, nie tylko bardzo silnie publiczne. Tu mamy naprawdę rozpędzone i fundusze unijne, i fundusze prywatne, i fundusze, przepraszam, nasze publiczne, krajowe. Kiedyś było tak, że 60-80% wydatkach publicznych stanowiły fundusze europejskie. W tej chwili stanowią 30%. I to nie dlatego, że mamy mniej pieniędzy unijnych, bo ich mamy więcej, tylko dlatego, że mobilizujemy dodatkowe środki. Firmy prywatne też zaczęły inwestować. Jakość inwestycji zagranicznych jest coraz wyższa. To nie jest wykupywanie prywatyzowanych zakładów pracy, to nie są tego typu inwestycje. Te inwestycje zagraniczne to są tak zwane inwestycje typu greenfield, typu produkcja silników przez Mercedesa, czy inwestycje Lufthansa, czy LG Chem. To są naprawdę koncerny, które tutaj wprowadzają swoje inwestycje oparte na najnowszych technologiach zagranicznych.
Czyli uważa pan, że to takie zagrożenie, które w pewnym momencie wydawało się, że istnieje, że będziemy taką po prostu trochę montownią, a trochę hurtownią na skrzyżowaniu wschodu i zachodu, już jest nieaktualne?
Ono jest na pewno nieaktualne. Na początku mieliśmy sporo takich przykładów, natomiast staramy się ściągać te inwestycje, które są właśnie oparte na technologiach, które również wykorzystują potencjał naszych zasobów pracy, czyli na przykład lokalizują w Polsce laboratoria badawcze. A to właśnie po to, że jeżeli taki biznes wchodzi do naszego kraju, to on zostaje na dłużej i tego typu biznes więcej płaci. Potrzebuje lepszych zasobów pracy, a my takie zasoby mamy i co szalenie ważne, więcej płaci. I to widać.
A propos zasobów pracy, to wydaje się, że jednym z takich problemów, który może tutaj zagrozić naszemu rozwojowi, są właśnie kwestie demograficzne i brak rąk do pracy. To jest tak, że pojawiały się co jakiś czas jakieś takie informacje o różnych koncepcjach, ilu ściągać pracowników, skąd ściągać, one potem tak były troszeczkę jakby zamiatane pod dywan, no bo to się jakby jednak wiąże z tą kwestią, bardzo polityczną kwestią, ilu imigrantów i skąd przyjmiemy. Czy w ogóle istnieje w tej chwili jakaś taka spójna strategia?
Panie redaktorze, słusznie pan zauważył tę kwestię. Otóż jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, a w tym roku będziemy obchodzili 15-lecie, to naszym najpoważniejszym problemem makroekonomicznym wtedy nie był wzrost gospodarczy, tylko był wysoki poziom bezrobocia. Proszę zobaczyć, w tej chwili bezrobocie w Polsce jest drugie albo trzecie najniższe w całej Unii Europejskiej. Nigdy takie niskie nie było. Jest w ogóle też najniższe w naszej historii od początku procesów transformacji. Faktem jest, że musimy lepiej nasze zasoby pracy wykorzystać, czyli że więcej osób w wieku produkcyjnym musi pracować. W zeszłym roku, to są jeszcze na razie takie nieoficjalne dane, przekroczyliśmy poziom 72% zatrudnienia w naszej gospodarce, a przypomnę, że naszym celem było osiągnięcie 70-71% na koniec roku 2020, czyli coraz lepiej wykorzystujemy te nasze zasoby pracy, ale one są cały czas niższe, aniżeli średnia unijna. Na to nam też zwracali uwagę właśnie eksperci z Komisji Europejskiej, mówiąc, że szczególnie wśród osób starszych, wśród kobiet, wśród osób niepełnosprawnych, ten poziom zatrudnienia jest niższy. Co to oznacza? Że nadal mamy pewne zasoby pracy w naszym kraju niewykorzystane i to będziemy robili. Ale też, ponieważ nasze wynagrodzenia rosną, jest dobra praca, staliśmy się bardzo atrakcyjnym rynkiem na przykład dla Ukraińców, których co roku do Polski przyjeżdża ponad milion.
No to wiemy, bo to widać na ulicach, ale właśnie moje pytanie zmierza w tą stronę. Czy istnieje jakiś pomysł, na przykład jakiś, nie wiem, koncepcja, że chcemy mieć imigrantów tylu i tylu z takiego kraju, czy to jest taki całkowity żywioł, po prostu przyjeżdża, kto akurat chce?
Nie no, przede wszystkim chcemy wykorzystać lepiej te zasoby, które mamy w kraju. O tym właśnie mówiłem, czyli możemy, widać wyraźnie, że więcej kobiet może pracować, większy procent kobiet, jeżeli stworzymy lepszą opiekę dla maluchów. Więcej osób starszych może pracować. Chcemy zwiększyć zatrudnienie wśród osób niepełnosprawnych. Relatywnie w Polsce zatrudnienie wśród osób niepełnosprawnych jest dwukrotnie niższe, aniżeli w Unii Europejskiej. Też chcemy przygotować na to specjalny program. Chcielibyśmy, żeby część Polaków, którzy wyjechali, albo tacy, którzy czasowo są za granicą, na przykład w Wielkiej Brytanii, żeby wrócili do naszego kraju, wykorzystując i swój potencjał intelektualny, swoje kompetencje zawodowe, również wykorzystując zdobyte tam doświadczenie i zdobyty kapitał. Chcemy wykorzystywać te zasoby, które mamy.
Panie ministrze, wydaje się, że jedną z kwestii, która stanie w czasie tych wyborów tutaj na wokandzie w czasie wyborów europejskich w Polsce, będzie kwestia euro. Wielu ekonomistów, mniej lub bardziej związanych z kręgami opozycyjnymi, mówi, że to jest taki moment, że powinniśmy jednoznacznie powiedzieć, że chcemy i kiedy chcemy przystąpić do strefy euro.
Po pierwsze, z punktu widzenia naszego kraju lepiej jest w tej chwili jeszcze do euro nie wchodzić. Ja mówię teraz lepiej, bo uważam, że przyjdzie taki moment, kiedy dla naszej gospodarki będzie warto wejść. Mamy ambicje takie, żeby nie tylko dogonić tę zachodnią Europę, ale żeby ją przegonić. I uważam, że w pełni mamy na to szansę. W tej chwili pod względem i rozwoju gospodarczego, a przypomnę, że właśnie niedawne wyniki Eurostatu pokazują, PKB w Polsce na mieszkańca jest na poziomie 70% średniej unijnej. To za mało. Również ze względu na nasze wynagrodzenia. W sile nabywczej to jest mniej więcej połowa, ale w wartości nominalnej nasze wynagrodzenia to 3-4 razy mniej na zachodzie. To nie jest jeszcze dobry moment do wchodzenia do Unii Europejskiej, ale przypomnę, że my się do tego zbliżamy. W tym roku według Międzynarodowego Funduszu Walutowego przegonimy nie tylko Grecję, ale przegonimy Portugalię. Więc są to pierwsze kraje ze starej piętnastki, które przeganiamy. Następnym celem będzie pewnie będą Włochy, później Hiszpania, później Niemcy.
Przeganianie jest oczywiście procesem bardzo miłym, ale jeżeli przyjdzie na przykład nowy rząd, no bo to jest w końcu demokracja, wszystko może się zdarzyć i powie, my w przyszłym roku wstępujemy do strefy euro, bo jesteśmy tacy bardzo europejscy. Jaki to będzie mieć wpływ na naszą gospodarkę?
Panie redaktorze, nie wiem, czy pan pamięta, ale pan premier Tusk za czasu swojej pierwszej kadencji też powiedział, że za dwa lata wejdziemy...
W 2011 chciał wstępować,
właśnie,
tak.
W 2011, że za dwa lata wejdziemy do strefy euro. I weszliśmy?
Nie wydaje się.
No właśnie, nie weszliśmy. Więc to jest, to są...
No tak... ale jeżeli ktoś wejdzie jednak, bo znajdzie się ktoś bardziej zdeterminowany niż od premiera Tuska.
Po pierwsze, wiarygodność tego, co się mówi i co się robi. W naszym resorcie powiedziałem, że uratujemy pieniądze unijne, chociaż to się wydawało niemożliwe pod koniec 2015 roku, kiedy trzeba było wydać w półtorej miesiąca 30 miliardów złotych, wydaliśmy. Byliśmy na ostatnim miejscu w polityce spójności, czyli w tej perspektywie w tej chwili jesteśmy liderem. Opozycja, eksperci zagraniczni mówili, że Polska w 2017, w 2018 roku będzie w tak zwane dire straits, czyli będzie w kompletnym rozdarciu, finanse się załamią, PKB spadnie poniżej 3%, bezrobocie będzie rosło i tak dalej, i tak dalej. A co mamy? Jesteśmy gwiazdą. Niektórzy zaczynają mówić o polskim cudzie gospodarczym. Po prostu jesteśmy wiarygodni. To, co mówimy, to cele, które sobie stawiamy, te cele osiągamy. A te takie opowiadania, wejdziemy, nie wejdziemy, panie redaktorze, to są takie opowiadania tylko.
Ale pan minister wie, że po każdym takim wywiadzie kolejnego członka rządu, który mówi, jak jest świetnie, kolejna grupa zawodowa myśli sobie, no to dlaczego my nie możemy dostać 1000 złotych podwyżki? Takie są. Ludzie chcą z tego wzrostu korzystać.
Nie, panie redaktorze, to znaczy absolutnie słusznie, ale proszę zobaczyć, wreszcie zaczęły rosnąć wynagrodzenia. To nie tylko w tej bardzo zaniedbanej sferze grup naszych mundurowych, ale również w innych częściach naszego państwa. Wspomnę, że na przykład w sektorze budowlanym, czy szerzej w branży budowlano-montażowej, wynagrodzenia w ostatnich latach rosły nawet po 30%, więc wynagrodzenia w sektorze prywatnym bardzo silnie rosną. Rosną w sferze również publicznej, my o to dbamy. Proszę zauważyć, że również wśród nauczycieli, no ale trzeba pamiętać, że w tych grupach społecznych też się dzieją inne procesy. No w tym roku pan Broniarz chyba będzie się ubiegał o reelekcję jako szef związków zawodowych i chce koniecznie pokazać, że tutaj walczy z rządem i namawia ich, i to w takim nieszczęśliwym momencie, do akcji strajkowej, kiedy młodzież będzie miała egzaminy. No tak się normalnie chyba nie robi.
Jesteśmy w trakcie, jak rozumiem, negocjacji, jak będzie wyglądał ten przyszły budżet europejski. Takie się odbyło ciekawe spotkanie nad Adriatykiem w pięknym Dubrowniku, szczyt przyjaciół polityki spójności. Czy to jest tak, że Polska ma tutaj jakąś taką koalicję państw, które mają takie same zdanie jak my na temat tego, jak powinien ten budżet wyglądać?
Panie redaktorze, faktycznie ten rok może być kluczowy, jeżeli chodzi o negocjacje tej nowej perspektywy finansowej, a szczególnie polityki spójności, bo ja przypomnę, że mniej więcej 2/3 środków, które my otrzymujemy z budżetu unijnego, to jest polityka spójności, czyli fundusze strukturalne, 1/3 to jest wspólna polityka rolna i tam parę procent to są pozostałe nasze udziały, na przykład w programie Horyzont. Więc dla nas ten nowy budżet jest kwestią szalenie ważną. Ja przypomnę, że to Polska była inicjatorem jeszcze w 2015 roku takich spotkań nieformalnych, roboczych pomiędzy krajami członkowskimi w celu właśnie utrzymania polityki spójności. Pamiętam, że wtedy pierwszy raz, jak żeśmy się spotykali pod koniec listopada 2015 roku w Warszawie, głównym celem wtedy było tak naprawdę ratowanie tamtej poprzedniej perspektywy, ale również rozmawialiśmy o przyszłości, to w tych kuluarowych rozmowach, żeśmy się zastanawiali, czy uda nam się utrzymać politykę spójności jako tą najważniejszą politykę inwestycyjną na tą perspektywę finansową. I powiem szczerze, ten cel nam się udał. I wtedy to, co zainicjowaliśmy, te spotkania pod hasłem właśnie spotkań przyjaciół polityki spójności, no wpisały się w kalendarz europejski. Później w 2016 roku mieliśmy już oficjalne spotkanie, pierwsze, najpierw w Krakowie, w 2017 roku kolejne w Polsce w Natolinie, tutaj w Warszawie. W zeszłym roku, w 2018 roku było w Budapeszcie, a Chorwaci zorganizowali to w Dubrowniku. No ja przyznam szczerze, ja im się nie dziwię. Dubrownik jest dużo ładniejszy aniżeli Zagrzeb i każdy kraj przy takiej okazji chce promować swój kraj. Ale nieprzypadkowo to Chorwaci chcieli zorganizować, dlatego że Chorwaci będą mieli prezydencję w pierwszej połowie przyszłego roku. Jeżeli nie uda się zamknąć tych negocjacji w drugiej połowie tego roku, a nie ma takiej pewności, to właśnie na Chorwatach będzie leżał ciężar zamknięcia tych negocjacji finansowych w pierwszej połowie przyszłego roku. I te spotkania są naprawdę szalenie ważne. Ja tak mogę, z mojej perspektywy, a staram się uczestniczyć praktycznie we wszystkich tego typu spotkaniach, to te spotkania są z punktu widzenia merytorycznego najważniejsze.
Gdybyśmy tak mieli obywatelowi, który nie jest tak na co dzień, się nie interesuje wielką polityką europejską, ale który chciałby wiedzieć, czy Polska osiągnie, czy nie osiągnie jakieś korzyści, to który punkt w tych negocjacjach jest dla nas najważniejszy? Na czym najbardziej się upieramy, tak jak istnieje taka powszechna opinia, że na przykład Francja co roku, za każdym razem najbardziej upiera się przy tych sprawach dotyczących, powiedzmy, budżetu rolnego. To przy czym najbardziej upiera się Polska? Gdzie jest taki punkt, o którym my mówimy, to musi zostać?
Nie, dla nas najważniejszy jest, żeby ten budżet był większy relatywnie w stosunku do tak zwanego dochodu narodowego brutto, żeby był większy aniżeli w poprzedniej perspektywie finansowej. To jest punkt jeden. Natomiast na tej samej płaszczyźnie stawiamy wagę i polityki spójności, czyli tych pieniędzy na inwestycje, jak i również wspólnej polityki rolnej. Jedna i druga polityka jest dla nas ważna.
Kończąc już, panie ministrze, a jeżeli w tych wyborach europejskich, bez względu na to, jaki będzie ich wynik, w wielu krajach europejskich obywatele dadzą taki sygnał, że nie podoba im się obecny kształt Europy i ten następny parlament będzie bardziej, nie wiem czy eurosceptyczny, ale w każdym razie będzie oddalony od kształtu, jaki ma teraz. Czy dla nas, z punktu widzenia naszych interesów gospodarczych, to będzie gorzej czy lepiej?
Wie pan, to wszystko zależy od tego, jak się ukształtują siły polityczne, jak one będą chciały ze sobą
Będzie dużo takich sił, jak powiedzmy Liga Włoska, jak jakieś hiszpańskie partie eurosceptyczne, jak coś, co się wyłoni z Frontu Narodowego we Francji. Będą partie, które będą mówić nie za dużo tej Europy.
Nie, ja myślę, że to, co jest najważniejsze dla tych, wie pan, dla tych sił politycznych, to żeby te nowe siły polityczne były bliżej obywatela, a nie bliżej elit. Żeby one się wsłuchiwały w społeczeństwo, a nie myślały, że mam na myśli te elity, że one wszystko najlepiej wiedzą, one wiedzą, co dla Europy, co dla mieszkańców Europy jest potrzebne. Wydaje mi się, że taka refleksja w Unii Europejskiej jest w tej chwili potrzebna. Bo to, co się stało przez ostatnie lata, to właśnie te elity szalenie się oddaliły od tego przeciętnego mieszkańca. Wydawało się, że instrumentami mediów, instrumentami propagandowymi wpłyną na to, ale okazuje się, że nie. Brexit jest tego typowym przykładem. Problemy na południu Europy również. My mam na myśli nie tylko Polskę, ale wiele krajów naszego regionu, zachowujemy się naprawdę bardzo rozsądnie. Nie dajemy się takim zewnętrznym wpływom. Pokazujemy, że potrafimy mieć również swoje własne dobre pomysły i polityczne, i pomysły gospodarcze. Natomiast uważam, że kluczem dla przyszłości Unii Europejskiej, to na co pan wskazał, to jest, żeby elity polityczne były bliżej mieszkańców i żeby była współpraca, pomiędzy wieloma krajami. Wykorzystywanie szczególnie polityk europejskich, tak jak polityka spójności, dla celów politycznych, a tak niektórzy politycy w Unii Europejskiej robią. No niestety wprowadza niepotrzebne napięcia i niepotrzebne podziały. Powinniśmy być bliżej obywatela i więcej ze sobą współpracować.
I o Brexicie już w związku z tym dziś nie porozmawiamy, ale na pewno jeszcze porozmawiamy, bo ta historia toczy się cały czas. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy Radia Wnet.
A teraz chwila muzyki. To będzie taki blues rock amerykański z filmu Django.